Korona z berylów. Spójrz, powiedziałem pewnego dnia do Holmesa, stojąc w wykuszu okiennym i patrząc na ulicę. Jakiś szaleniec tam biegnie, że też rodzina puszcza go samego. Mój przyjaciel ospale podniósł się z fotela i z rękami w kieszeniach szlafroka spojrzał przez moje ramię. Był pogodny, rześki, lutowy ranek. Na środku jezdni śnieg, zorany kołami, zamienił się w sypki ciemny miał, ale po bokach i z brzegów trotuaru, zagarnięty w kupy, pozostał dziewiczo czysty. Białawe chodniki, odmiecione i wyskrobane, były jednak niebezpiecznie śliskie. Także przechodniów widziało się mniej niż zwykle. Od stacji metra na przykład nikt nie szedł, prócz tego mężczyzny, na którego zwróciłem uwagę. Był to człowiek koło 50. Wysoki, dorodny, o imponującej postawie i mięsistym, rzucającym się w oczy obliczu. Budził respekt całym swym wyglądem. Ubrany był skromnie, ale wytwornie. W czarne palto, błyszczący cylinder, eleganckie brązowe getry i doskonale skrojone szaro-perłowe spodnie. Ale jego zachowanie rażąco kontrastowało z godnością wyglądu. Biegł co sił, od czasu do czasu potykając się jak człowiek zmęczony, który nie przywykł liczyć na własne nogi. Biegnąc, gorączkowo gestykulował, kiwał głową i wykrzywiał twarz w najdziwaczniejszych grymasach. Co mu się mogło stać u licha? Zapytałem. Patrzy na numery domów? Zdaje się, że idzie do nas, powiedział Holmes, zacierając ręce.
Do nas?
Tak. Pewnie przychodzi po zawodową poradę. Znam te objawy. Ha, czy nie mówiłem? Tymczasem nieznajomy, ciężko sapiąc, dopadł naszych drzwi i począł szarpać za dzwonek, napełniając cały dom przeraźliwym hałasem. W parę chwil potem już był w pokoju, zdyszany, gestykulujący bez przerwy, z tak żałosnym wyrazem oczu, że przejęci współczuciem i lękiem od razu zapomnieliśmy o naszej wesołości. Przez kilka minut nie mógł wydobyć głosu i tylko zataczał się i targał za włosy, jak człowiek na granicy obłędu. Wreszcie począł bić głową o ścianę tak silnie, że obaj skoczyliśmy do niego i z trudem odciągnęliśmy go na środek pokoju. Sherlock Holmes posadził go w miękkim fotelu, siadł obok, dotknął jego ręki i zaczął mówić tym łagodnym, uspokajającym tonem, którym tak świetnie umiał się posługiwać. Chce mi pan powiedzieć, co pana gnębi, prawda? Zmęczył się pan biegnąc. Proszę odetchnąć, uspokoić się, a wtedy chętnie wysłucham, co pana tu sprowadza. Nieznajomy z minutę siedział spokojnie, ciężko dysząc i walcząc ze wzruszeniem. Potem otarł chustką czoło, zacisnął usta i zwrócił się do nas. Pewnie uważacie mnie, panowie, za wariata, zapytał. Widzę, że spotkało pana jakieś nieszczęście, odparł Holmes.
Okropne nieszczęście, tak okropne i nagłe, że można oszaleć. Samą hańbę jeszcze bym zniósł, choć cieszę się nieskalaną opinią. Osobiste nieszczęście także może spotkać każdego. Ale te dwa ciosy razem i w tak strasznej postaci wstrząsnęły mną do głębi. A poza tym nie chodzi tu tylko o mnie. Najwyższe sfery Anglii mogą ucierpieć, jeśli nie znajdzie się wyjścia z sytuacji.
Spokojnie, drogi panie, rzekł Holmes. Proszę, niech mi pan powie, kim pan jest i co się panu przydarzyło.
Pewnie zna pan moje nazwisko, odparł gość. Jestem Alexander Holder z domu bankowego Holder and Stevenson.
Znaliśmy dobrze to nazwisko. Był to szef drugiego z kolei największego prywatnego domu bankowego w londyńskim City. Cóż mogło doprowadzić do takiej rozpaczy i zdenerwowania jednego z najpoważniejszych obywateli Londynu? Zamienieni w słuch, niecierpliwie czekaliśmy, aż Holder zbierze siły i zacznie opowiadać. Czuję, że czas nagli, odezwał się wreszcie. I dlatego przybiegłem co tchu, gdy inspektor policji poradził mi zwrócić się do pana. Przyjechałem podziemną kolejką na Baker Street i piechotą pośpieszyłem tutaj, bo dorożki za wolno jadą po śniegu. Zmęczyłem się tak dlatego, że w ogóle zażywam mało ruchu.
Już trochę odpocząłem i zaraz krótko, jasno opowiem, co się stało.